Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Adam Mańkowski, psycholog, terapeuta pedagogiczny, tutor, założyciel i właściciel firmy Monitorowanie Rozwoju GAM. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dlaczego w pewnym momencie nastolatek przestaje rodzicom opowiadać o sobie, zwierzać się? Czy to jest normalne zachowanie?
Jak najbardziej normalne i z rozwojowego punktu widzenia, jak najbardziej prawidłowe i adekwatne, nastolatek zaczyna budować swoją tożsamość, na którą składa się między innymi fakt tego, że ma swoją prywatność i sam zaczyna trochę decydować, co komu mówi. Rodzic zaczyna być w niewygodnej dosyć roli osoby, która nawet jak powie, że stół, który stoi przed nim i nastolatkiem jest biały, to i tak nastolatek jest w stanie zaprzeczyć i nie zgodzić się dla samej zasady samostanowienia, budowania swojego poczucia własnej wartości, trochę wbrew temu, co mówi rodzic.
No właśnie, chciałam z panem porozmawiać dzisiaj na temat tej wolności i tego kontrolowania. Na ile my rodzice powinniśmy zgadzać się na to, kiedy dziecko domaga się tej wolności, nie chce być kontrolowane, a na ile jednak trochę trzeba na niego tam oko mieć?
To wszystko zależy też od samego dziecka, samego nastolatka, bo tutaj nie ma jednego złotego klucza do i takiej instrukcji obsługi do każdego nastolatka. Każdy ma swoją wrażliwość, każdy ma swoje też trochę pojmowanie słowa wolność i dojrzałość. Jeśli rodzic słyszy, że definicja nastolatka, na właśnie definicja wolności czy dojrzałości jest faktycznie dojrzała i można ją potraktować serio, to jest już to pierwszy impuls do tego, że tej wolności można dać więcej. Jeśli wolność kojarzy się tylko i wyłącznie z tym zero obowiązków, mogę wszystko, za moment mam 18, więc z dowodem osobistym będę podbijał świat, to tu już jest pierwsza lampka ostrzegawcza, kurczę, chyba tej wolności trzeba dać troszeczkę mniej lub ją mądrzej zagospodarować.
Bardziej trzeba się martwić pana zdaniem, kiedy dziecko tak się zachowuje, że żąda tej wolności, buntuje się, niż wręcz przeciwnie. Jak się nie buntuje, jest takie spokojne, w ogóle takie nie sprawiające żadnych problemów w tym wieku.
Tutaj jest trochę wybór między bólem z brzucha z przejedzenia czy niedojedzenia, także generalnie żadna z tych opcji nie jest do końca satysfakcjonująca, bo tak czy siak trzeba sobie z tym bólem poradzić. Proporcja, statystyka, chociażby u mnie osobiście w gabinecie i w poradni jest taka, że więcej jest osób, gdzie prewencyjnie lub w formie gaszenia pożarów trzeba sobie poradzić ze zbuntowanym nastolatkiem, ale coraz częściej pojawiają się u mnie w gabinecie osoby, rodzice, którzy mówią: panie Adamie, proszę zepsuć moje dziecko, ono jest ugrzecznione, ono jeszcze absolutnie nie miało ani jednej niefajnej sytuacji, nie wiem co się dzieje, trochę się niepokoję i bardziej mnie to martwi niż starszy syn, który raz na czas wróci do domu o niewłaściwej porze. Także tutaj ani jedna strona, ani druga nie jest do końca satysfakcjonująca i dobra i troszeczkę inaczej trzeba pracować z nastolatkami, którzy prezentują zachowania a troszeczkę inaczej z tymi, którzy prezentują te zachowania B.
Rodzice tę walkę o przestrzeń, ten bunt mogą odbierać jako takie działanie przeciwko nim, jako przejaw na przykład braku szacunku?
Jak najbardziej. Tu jest w ogóle dosyć taka patowa sytuacja, bo po jednej stronie mamy osobę, która bardzo chce być dorosła, już dzieckiem nie jest, dorosłym jeszcze nie jest, także gdzieś tam jest w tym momencie ewoluowania, tak, upgrade'owania siebie, streamingowania siebie i nie jest jeszcze przygotowana do dorosłości. Po drugiej stronie jest osoba, która ma nieaktualny obraz swojego dziecka, bardzo często mówiąc, myśląc o swoim dziecku jako o dziecku, a nie jako już o młodym dorosłym czy o nastolatku. Także takie kombo, taka kompilacja tych dwóch punktów widzenia sprawia, że naprawdę jest sytuacja dosyć niekomfortowa i ciężko tutaj pogodzić obie strony.
A co mówią nastolatkowie na ten temat? Jak oni sobie tłumaczą, jak na przykład panu opowiadają o tej funkcji mocno kontrolującego rodzica? Co myślą na ten temat?
Mama, tata mi nie ufają, mama i tata nie są w porządku lub wkrada się taki syndrom, trochę tata Marcina powiedział, czyli zestawiają nastolatkowie swoich rodziców z rodzicami z innych domów, gdzie ktoś Basi pozwolił, ktoś Kamilowi pozwolił. Przy czym no, oczywiście robią to bardzo wybiórczo i biorą tylko ten element właśnie pozwoleń, przywilejów i dobrych rzeczy. Także tutaj najczęściej pojawiającą się rzeczą jest właśnie ten element nie ufają mi albo traktują mnie, uwaga, jako dzieciucha, jako osobę nieodpowiedzialną i tutaj się pojawia ten element trochę autobiczowania. Czasami słuszny, czasami niesłuszny, czasami faktograficzny, czasami tylko i wyłącznie wydumany, nie mający kontaktu z rzeczywistością albo związany z manipulacjami.
To skąd się bierze w takim razie w rodzicach ta potrzeba kontrolowania nastolatków, w niektórych rodzicach, taka nadmierna, bo czasami ona jest nawet większa niż kiedy dziecko było młodsze i mniej było pilnowane, sprawdzane, odpytywane, kontrolowane niż w momencie, kiedy wchodzi w ten okres dojrzewania?
To jest mozaika różnego rodzaju motywacji i ta geneza jest tak wielopłaszczyznowa, że ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, bo byłby to elaborat po prostu na najbliższe pół godziny. Z jednej strony to jest element tego, co sami rodzice doświadczyli. Ja w tym wieku miałem taką pokusę, taką sytuację, takie zagrożenie. Chcę jako dobry rodzic, jako rodzic, który jest odpowiedzialny, sprawić, żeby moje dziecko tego nie doświadczyło. Dwa, dostęp do informacji. Na dobrą sprawę w ciągu 3 minut każdy rodzic, każde dziecko, każdy człowiek jest w stanie wejść obecnie do internetu i poczytać o strasznych rzeczach, które dzieją się wokół. Tak? Straszna informacja jest klikalna, straszna informacja jest nośna, więc jest ona wszędzie, w radio, w telewizji, na różnego rodzaju portalach, na Facebooku, wallach naszych znajomych. Także widząc taki ogrom złych rzeczy, które się dzieją, automatycznie podstawiamy naszych bliskich jako głównych bohaterów, a właściwie antybohaterów, tych poszczególnych zdarzeń.
Trochę te dzieciaki mają rację, jak panu mówią, że rodzice mi nie ufają.
Jak najbardziej, bardzo często mają rację, tak? Tylko że inną rzeczą jest taki kontrolowany brak zaufania albo właściwie mądry brak zaufania lub to zaufanie takie na wpół zaufanie, na wpół niezaufanie związane z dyskusją, dialogiem, pewnymi negocjacjami, a inną rzeczą jest brak zaufania per se, bo tak. Nienawidzimy my jako ludzie słyszeć odpowiedzi tak, bo tak, nie, bo nie. I bardzo proszę rodziców z tego miejsca, trochę kaganek takiej misyjności, żeby w ten sposób nie funkcjonować i tego zaufania lub braku zaufania nie argumentować.
Czy chce pan powiedzieć trochę też, że to my rodzice mamy problem, my dorośli, że chcemy tak bardzo mocno kontrolować naszych nastolatków, że to gdzieś leży w naszej przeszłości, nasze właśnie te doświadczenia sprawiają, że nie potrafimy się porozumieć z własnymi dziećmi?
Różnie, ale to jakby też nie chciałbym, żebyśmy uogólniali, że wszyscy rodzice mają, czy tak większość, tak? Rozmawiamy stricte o rodzicach kontrolujących, czy nadmiernie kontrolujących. I tutaj w dwie strony to może pójść. Albo właśnie elementy przeszłości, taka prewencja na zasadzie ja nie chcę, żeby to się wydarzyło, albo znowu ten element wyręczania. Chcę już tak dobrze, że rozkładam różowe, pachnące poduszki, byleby moje dziecko, mój nastolatek nie zdarł sobie kolana i nie miał niemiłej sytuacji. Obie wersje nie są dobre, obie wersje prowadzą do tego, że ktoś się nie rozwija. To takie montessoriańskie zresztą. Każda zbędna pomoc sprawia, że ktoś się nie rozwija. Tak? I tutaj gdzieś tam jest taki element, rodzic powinien sam w sobie się przyjrzeć, sam w sobie przepracować, czy daje wystarczająco dużo przestrzeni do tego, żeby mój syn, moja córka się rozwijała, eksplorowała i czy w razie czego to zaufanie zbudowane między nami jest na tyle mocne, na tyle silne, że w przypadku czy celebry, czy żałoby, przyjdzie do mnie z taką informacją.
To co w takim razie robić, jeśli mamy w domu nastolatka i obawiamy się, że jak mu ustąpimy, damy mu za dużo tej wolności albo w ogóle odpuścimy, to dziecko zacznie nam wchodzić na głowę, a z kolei jeśli nie ustąpimy, no to w domu będą wieczne awantury. Czy jest jakiś złoty środek?
No, złoty środek trzeba wypracować. Co dom, to obyczaj. Co nastolatek, to inna wrażliwość. Tutaj trochę ja lubię taki termin czaczy wychowawczej. I ta czacza wychowawcza, na dobrą sprawę, dla rodziców, każdego z nas, bo też jestem rodzicem, trwa całe życie. Czyli trochę idę na ustępstwo do ciebie, zbliżam się do ciebie, trochę się wycofuję, bo idę tobie na rękę. I tutaj ile kroków jest do tyłu, ile do przodu, trzeba zdecydować na bazie drugiej strony, wydarzeń, które się dzieją, wrażliwości tej drugiej strony, faktu tego, czy ktoś zasłużył sobie na zaufanie i czy ja w mądry sposób tym zaufaniem też moderuję. Bo zaufanie to może być pewien konstans, który idzie w prawo lub w lewo. Zrobisz 3, 6, 7 decyzji, podejmiesz taką czy inną inicjatywę, to zaufanie będzie wyższe, bo widzę, że mogę ciebie po partnersku traktować, bo widzę, że rozliczasz się z tego, co mówisz, twoje słowa ważą. Jeśli w jednej, drugiej, 15 sytuacji to się nie udaje, no trudno traktować tak samo tego nastolatka, co w przypadku tego pierwszego.
Wzajemne relacje w okresie dorastania, one mają początek już wcześniej, we wcześniejszym dzieciństwie i w tym, jak zbudowaliśmy właśnie zaufanie z dzieckiem.
Oczywiście, że tak. Zawsze procentuje coś, co już jest zbudowane. No, relacja może mieć pozytywny wydźwięk, tak być na zielono przez lat 6, 7, 12 lub 15. Każda dłuższa, bardziej pozytywna, jest tą, która daje lepsze owoce. Co nie znaczy jednak, że nie da się zbudować bardzo konkretnej relacji opartej na zaufaniu z nastolatkiem, zaczynając w ogóle taką świadomą, bardziej partnerską, bardziej dojrzałą komunikację właśnie z nastoletnim synem czy córką.
A jeszcze na koniec, jakby Pan poradził, co zrobić, jeśli dziecko nas zawiedzie, na przykład nie uzyska zgody od rodzica na to chociażby, żeby zostać na noc u kolegi, jak potraktować taką sytuację?
Każdorazowo inaczej. Dlaczego wystawił nas i nasze zaufanie na próbę? Co się zadziało? Co myślał? Co czuł? Rozmawiać. Znowu tutaj będę wielkim orędownikiem i fanem dialogu, bo nie ma jednego złotego klucza do wszystkich sytuacji, do każdej osoby. Także tutaj może być tyle zakulisowości, tyle różnych potrzeb, tyle różnych wartości i tyle różnych skryptów, zachowań i modeli myślenia, że nie da się tego jednoznacznie powiedzieć. Co można zrobić? To można rozmawiać i trzeba rozmawiać. I takiemu nastolatkowi poświęcić chwilę, 15 minut, godzinę, 3 godziny, się posprzeczać, się pokłócić, ale ostatecznie dojść do pewnego porozumienia i sprawić, żebyśmy my jako rodzic wyszli ubogaceni z takiej sytuacji, a dziecko wyszło dojrzalsze i z takim zaczynem do tego, że kolejna sytuacja za mną, tego doświadczenia mam więcej, pod ekspiłem mówiąc trochę nastoletnim językiem i następnym razem sobie poradzę w większych wyzwaniach.
Czyli rozmowa, a nie szlaban na wychodzenie z domu.
Jeśli sytuacja się powtarza po raz enty, to można sięgnąć po inne narzędzia, ale zawsze rozmowa konstruktywna, dobra, ciepła, bardzo często asertywna, prowadzi do lepszych rezultatów niż z góry rzucony taki system kolejowy, nasz dobry polski, czyli na szlaban, tak? Czyli masz szlaban na.
Adam Mańkowski, psycholog, terapeuta pedagogiczny, tutor, założyciel i właściciel firmy Monitorowanie Rozwoju GAM, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Państwu również dziękuję i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.